tymże momencie przed drzwiami zatrzymał się wolant, a po chwili wszedł lokaj i oznajmił pana Luciana de Bray. Zjawił się młodzieniec jasnowłosy, wysoki, blady. Z szarych jego oczu przebijała pewność siebie, a z wąskich warg chłód. Miał na sobie frak błękitny ze złotymi cyzelowanymi guzami i biały halsztuk. Na jedwabnej tasiemce wisiał monokl w oprawie szylkretowej, który udawało mu się czasem dzięki wysiłkom mięśni policzka utrzymać w oczodole. Wkroczył z miną na poły urzędową, nie uśmiechnąwszy się i nic nie powiedziawszy. — A, jak się masz, Lucjanie, jak się masz? — ozwał się Albert. — Przerażasz mnie swoją punktualnością, bo to i więcej niż punktualność. Spodziewałem się, że przyjdziesz ostatni, a ty jesteś już za 10:10, chociaż ostateczny termin wyznaczyłem na 10:30. Cuda, cuda! A może to rząd upadł przypadkiem? — Nie, Rybeńko — odpowiedział młodzieniec, moszcząc się wygodnie na sofie. — Uspokój się, chwiejemy się wciąż, ale nigdy nie upadamy. Zaczynam wierzyć, że zarabiamy po trochu na dożywocie, nie mówiąc o tym, że sprawa półwyspu skonsolidowała nas do reszty. — A, rzeczywiście, wypędzacie Don Carlosa z Hiszpanii. — O nie, Rybeńko, nie mylmy pojęć. Transplantujemy go tylko z jednej strony granicy na drugą, do Francji, i ofiarowujemy mu królewską gościnę w Burże.
— W Burże?
A taki nie ma do diabła, na co się skarżyć. Burże to obecnie stolica Karola VII. Jak to nic nie wiedziałeś? Cały Paryż mówi o tym od wczoraj, a onegdaj rzecz przeniknęła na giełdę, bo pan Danglars nie pojmuje, jakim cudem ten jegomość otrzymuje wiadomości w tymże czasie, co i my. Zagrał na Hossę i zarobił milion. A ty, zdaje się, nowy orderek, bo widzę, że przybyła ci niebieska wstążeczka. — Tak, przysłali mi medal Karola III — odrzekł niedbale de Bry. — No, nie udawaj obojętnego, przyznaj, że to miły prezent. — Ja myślę, jako uzupełnienie toalety medal pasuje do czarnego fraka zapinanego pod szyję. Owszem, elegancko wygląda. — Tak — uśmiechnął się Morcerf. — Człowiek przypomina wtedy księcia Walii albo księcia Reichstadu. — A wiesz, Rybeńko, dlaczego zjawił się tak wcześnie?
Boś dostał order i chciałeś się pochwalić.
Nie, bom całą noc ekspediował listy. 25 depesz dyplomatycznych. Wróciwszy o świcie, próbowałem zasnąć, ale rozbolała mnie głowa. Wstałem więc, aby pojeździć godzinę konno. W Lasku Bulońskim chwycił mnie głód i nuda. Dwaj ci wrogowie rzadko występują razem, a jednak sprzymierzyli się przeciwko mnie. To coś jak alians karlistowsko-republikański. Przypomniałem sobie, że dziś biesiada u ciebie. Jestem więc, jeść mi się chce, nakarmże głodnego, nudzi mi się, to mnie zabaw.
To, kocha się, mój obowiązek gospodarza, odrzekł Albert, dzwoniąc na lokaja.
Lucjan tymczasem podrzucał końcem szpitruty ozdobionej złotą gałką wysadzaną turkusami rozłożone gazety.
Hermanie, kseres i biszkopty. Zaraz poda, ty, drogi ludzku, zapal cygaro. Pochodzi oczywiście z kontrabandy. Spróbuj i namów swojego ministra, żeby sprzedawał nam coś w tym rodzaju, a nie paskudne liście orzechowe, na które skazuje obywateli.
O, do diabła tego nie zrobię. Gdyby rząd zaczął sprowadzać cygara, uznałbyś je od razu za szkaradne. A zresztą, cóż mają do tego sprawy wewnętrzne? To rzecz finansów. Zwróć się do pana Humana. Wydział Dostaw Pośrednich, korytarz A, pokój 26.
Naprawdę imponują mi twoje wiadomości, ale weźże cygaro.
Ach, drogi hrabio, rzekł Lucjan, zapalając manilę od różowej świecy, która płonęła w złoconym lichtarzu i wyciągając się na sofie.
Ach, drogi hrabio, jaki z ciebie szczęściarz, że nic nie robisz. Doprawdy nie znasz własnego szczęścia.
A cóż byś ty robił, mój ty drogi pacyfikatorze królestw, podchwycił Albert z taką ironią, gdybyś nic nie robił.
Jak to, sekretarz osobisty ministra, biorąc udział zarówno w wielkiej kabale europejskiej, jak i w drobnych paryskich intrygach, ty, któremu zlecono, byś chronił królów, a co ważniejsze, królowe, godził stronnictwa i kierował wyborami. Ty, który siedząc w swoim gabinecie, więcej działasz piórem i za pomocą telegrafu, niźli Napoleon na polu bitwy zdziałał mieczem i zwycięstwami. Ty, który posiadasz 25 tysięcy livrów renty, nie licząc wynagrodzenia, dochodzenia ministerialnego. Ty, właściciel konia, za którego Chateau Renaud dawał ci 400 ludwików, a ty ich nie przyjąłeś. Ty, któremu krawiec nie sfuszeruje nigdy pantalonów. Ty, który bywasz w jockey klubie, w operze i w rozmaitościach, nie widzisz w tym nic, co mogłoby cię rozerwać? Dobrze, skoro tak, to cię zabawię. W jaki sposób? Poznasz dziś u mnie kogoś. Kobietę czy mężczyznę? Mężczyznę? A znam już wielu, ale nie znasz takiego jak ten. A skądże on się wziął? Spadł z nieba? Kto wie? Niech go diabli, mam nadzieję, że nie razem z naszym śniadaniem. Bądź spokojny. Śniadanie pichci się w kuchni u mamy. A co, możeś głodny? Owszem, choć przyznać się do tego rzecz poniżająca. Ale byłem wczoraj na obiedzie u państwa de Villefort i zauważyłeś, to chyba mój drogi, u każdego prokuratora jada się szkaradnie, jakby tych ludzi wciąż gryzło sumienie. No, nie obgaduj bliźnich, bo jak się jada u twoich ministrów. Tak, ale my przynajmniej nie zapraszamy ludzi dobrego tonu, a gdybyśmy nie musieli zaszczycać obiadami różnej hołoty posłusznej rządowi, a przede wszystkim głosującej jak trzeba, unikalibyśmy tych naszych przyjęć jak zarazy, wierz mi proszę. Wobec tego, mój drogi, napij się jeszcze kseresu, a tu masz biszkopty. Z przyjemnością, bo wina hiszpańskie u ciebie wyborne. Jak widzisz, mieliśmy całkowitą rację, pacyfikując ów kraj. Tak, ale co z Don Carlosem? No cóż, Don Carlos będzie pijał wina Bordeaux, a za 10 lat ożenimy jego syna z młodziutką królową. A ty, jeśli będziesz jeszcze w ministerium, dostaniesz za to złote runo. Nie wyobrażaj sobie, Albercie, że nasycę się kadzidłami, którymi systematycznie dziś mnie częstujesz. Przyznaj mi, że nic tak jak one nie pobudza apetytu, ale słyszę psieni głos Bishampa. Pokłócicie się, a to wam skróci czekanie. A cóż ma być powodem kłótni? Gazety? O, drogi przyjacielu, rzekł Lucjan z królewską pogardą. Ja gazet nie czytuję. W takim razie jeszcze jeden powód do tym zajadlejszej kłótni. Pan Bishamp, oznajmił lokaj. Chodźże tu, chodźże człowieku najokrutniejszego pióra, zawołał Albert, spiesząc naprzeciw młodego dziennikarza. Jest Lucjan, który cię nienawidzi, choć nie czyta. Tak przynajmniej twierdzi. I ma świętą rację. Odparł Bishamp. Bo ja go krytykuję, nie wiedząc nic o jego zajęciach. Jak się masz, komandorze? A, to już się dowiedziałeś, odrzekł sekretarz osobisty i wymienił z dziennikarzem uścisk dłoni i uśmiech. No jakżeż. I co o tym mówią w świecie? Zależy w jakim, bo różne mamy w roku pańskim 1838. No, w świecie krytyczno-politycznym, gdzie jesteś jednym ze lwów. A powiedziano tam, że ci się to słusznie należy. Zasiałeś tyle czerwieni, że wyrósł błękitny kwiatek. Ho, nie zgorszy koncept, odparł Lucjan. Czemuż nie należysz do nas, mój drogi? Przy takim dowcipie zajechałbyś daleko i to w lat parę. To też, aby zastosować się do twojej rady. Czekam tylko na jedno. Na rząd, który by przetrwał pół roku. A teraz do ciebie słówko, drogi Albercie, bo niechże ten biedny Lucjan odsapnie. Wydajesz śniadanie czy obiad? Muszę być w izbie. Rzemiosło nasze, jak widzicie, nie zawsze jest usłane różami. Tylko śniadanie. Czekamy jeszcze na 2 osoby, a siadamy do stołu, jak przyjdą. I cóż to za osoby? Spytał Bishamp. Szlachcic i dyplomata. No, to szlachcic się spóźni o 2 godzinki, a dyplomata o 2 godziny. Zjawię się przy wetach. Zostaw mi poziomki i kawę i nie wypalcie wszystkich cygar. Zjem kotlet w izbie. Nie kłopocz się, bo choćby szlachcic był Montmorencym, a dyplomata Metternichem, siadamy do stołu punkt 11, a tymczasem skosztuj, jak i Lucjan kseresu i biszkoptów. No, w takim razie zostaje. Koniecznie mi dziś potrzebna jakaś rozrywka. O, zupełnie jak Lucjanowi. A myślałem jednak, że kiedy ministrowie się smucą, opozycja się raduje. Nie, bo widzisz, mój drogi, nie mam pojęcia, co mi grozi. Mam dziś rano wysłuchać w izbie poselskiej mowy pana Danglarsa, a wieczorem u jego małżonki tragedii, którą napisał par Francji. Niech diabli wezmą ten rząd konstytucyjny. A skoro, jak powiadają, mogliśmy wybierać, czemu wybraliśmy właśnie taki? Rozumiem, że musisz zaopatrzyć się w wesołość. Nie psioczyłbyś na mowy pana Danglarsa, rzekł Debris. Głosuję za tobą, należy do opozycji. W tym sęk. Czekam, kiedyż wreszcie poślecie go do Pałacu Luksemburskiego, żeby tam gadał, bo wtedy będę śmiał się do woli.
Mój drogi, zwrócił się Albert do Bichampa. Wiem już na pewno, że uładzono się z kwestią hiszpańską, boś zjadliwy dziś do przesady. Przypomnij sobie jednak, że w kronice paryskiej była wzmianka o moich zaręczynach z panną Eugenią Danglars. Nie mogę więc dopuścić, gdyż inaczej miałbym wyrzuty sumienia, abyś postponował talenty krasomówcze człowieka, który powie mi pewnego dnia: panie hrabio, wiadomo panu, że daję Eugenii 2 miliony.
Przestań, żachnął się Bichamp. Ten mariaż nigdy nie dojdzie do skutku. Król mógł mianować Danglarsa baronem, będzie mógł mianować go parem, ale nigdy nie uzna w nim szlachcica. Ach, hrabia de Morcerf, żołnierz, arystokrata i to jaki, nie zgodzi się dla 2 marnych milionów na mezalians. Wicehrabia de Morcerf winien poślubić jedynie margrabiankę.
2 miliony to jednak piękna sumka, rzekł Morcerf.
To kapitał spółki posiadającej teatr bulwarowy albo kolejkę żelazną.
Niech on sobie gada, Albercie, rzucił nonszalancko de Vry. A ty się żeń, poślubisz etykietę worka, nieprawdaż? No i pięknie, nie zawracaj sobie tym głowy. Lepsza taka etykieta, gdzie masz o 1 herb mniej, ale o 1 zero więcej. Z 7 ptaszków zdobiących twój herb, 3 podarujesz żonie, a dla ciebie zostanie 4. Będziesz miał i tak o 1 ptaszka więcej niż Gwizjusz, niedoszły król Francji, a krewniak cesarza austriackiego.
Dalibóg, chyba masz rację, odpowiedział z roztargnieniem Albert.
Na pewno mam. A zresztą każdy milioner jest jaki bastard szlachcicem. To znaczy może nim być.
Przestań pleść, Lucjanie, roześmiał się Bichamp. Bo nadchodzi Chateau-Renaud, który, abyś wyleczył się z manii paradoksów, przeszyje cię szpadą swojego przodka Renaud de Montambana.
Splamiłby się bomniskiego arcyniskiego pochodzenia.
Świetnie, zawołał Bichamp. Przedstawiciel rządu wyśpiewuje jak sam Beranger. O Boże, dokąd my idziemy?
Pan de Chateau-Renaud, pan Maximilian Morel, oznajmił Lokaj 2 nowoprzybyłych.
Morel? Zdziwił się Albert. Morel? A cóż to za jeden?
Ale nim dokończył zdania, pan de Chateau-Renaud, mężczyzna piękny, 30-letni, szlachcic w każdym celu, to znaczy urodak Gisza i dowcip Mortemarta, ujął go za rękę.
Pozwól, mój drogi, że ci przedstawię pana Maksymiliana Morela, kapitana z Pachisów, mojego przyjaciela, a co więcej, zbawcę. A zresztą nie wymaga on prezentacji. Pokłońże się hrabio bohaterowi.
I usunął się, aby przepuścić młodzieńca szlachetnej postawy, rosłego, o czole wysokim, bystrych oczach i ciemnym wąsie. Czytelnik poznał go, był w Marsylii, gdzie Morel wystąpił w okolicznościach dość dramatycznych. Nie zapomniał więc o nim może.